Otwórzmy dwa miejsca w Biblii. Jedno to pierwszy list Piotra 1:15. Pierwszy to było pierwszy Piotra 1:15. A drugi werset, który możemy sobie już otworzyć, przygotować na zaś, to list do Hebrajczyków 12:14. Mamy dwa fragmenty z Pisma Świętego, które dzisiaj sobie omówimy, z którymi się poznamy bliżej. Jeżeli ktoś już je zna, no to wspaniale. Ale nawet jeżeli je już kiedyś czytaliśmy, to sądzę, że z pewnymi tematami będziemy pracować do końca naszego życia. I temat, o którym chcę dzisiaj mówić, który na pewno jest rzeczą niełatwą, ale osiągalną, to jest temat świętości. Co Biblia nazywa uświęceniem, tak? Biblia mówi, świętymi bądźcie, Bóg mówi przez Słowo Boże, są dosłownie zacytowane słowa z Bożych ust. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Bóg wzywa ciebie, żebyś był święty. I skoro tak, to znaczy, że my stoimy przed jedną z najważniejszych spraw. Przeczytajmy sobie dokładnie te dwa fragmenty, a potem będziemy rozmawiać. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I drugie miejsce to jest właśnie ten list do Hebrajczyków 12:14, gdzie jest napisane, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Wiecie, co to znaczy ujrzeć Pana? Ujrzeć Pana. Wiemy czy nie wiemy? To jak ujrzeć Pana? Nadzieja, która nam przyświeca przez całe życie, kiedy czytamy Biblię, dowiadujemy się, że jest jedna nadzieja. To jest nadzieja, że pewnego dnia na ten świat przyjdzie Jezus Chrystus. Tak mówi Biblia? Biblia mówi, że On obiecał przyjść po raz drugi na ten świat. I kiedy przyjdzie po raz drugi, to nie by się urodzić w pokorze, w stajence i by być prześladowanym. To było za pierwszym przyjściem. Ale drugie przyjście będzie przyjściem ukoronowanego Króla Chwały w mocy aniołów. W mocy całego swego królestwa oraz ze wszystkimi świętymi, czyli z Kościołem. Kiedy przyjdzie, wtedy będzie koniec dla tego grzesznego świata. Ale jest powiedziane, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Kiedy my mamy Go ujrzeć jako Kościół? Świat Go ujrzy, kiedy przyjdzie na sąd, by sądzić świat. Ale święci, czyli Kościół, czyli powinniśmy to być my, powinniśmy Go ujrzeć, kiedy On przed objawieniem się światu przyjdzie najpierw zabrać swój lud, jak mówi Biblia. Jest powiedziane, że na głos archanioła, na odgłos trąby ostatecznej do nas zabrzmi, ci w Chrystusie powstaną z martwych, a my z nimi będziemy przemienieni w okamgnieniu i pochwyceni na obłoki, jak mówi list do Tesaloniczan. Pochwyceni, by tam się z nim spotkać. By wtedy pójść z nim na ucztę baranka, gdzie nas przygotuje, byśmy z nim wrócili na ten świat i mogli panować. Mieszkając w niebie oczywiście. I chodzi o to, że jest powiedziane, bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Czyli jeżeli nie ujrzymy Go tak, jak tutaj jest napisane, aby być zabranymi przez Niego, to po drugie, gdy Go zobaczymy, tak jak już ujrzy Go wszelki świat, to na sąd. Jest mowa tutaj, bez uświęcenia nie zobaczymy Go jako Zbawiciela. Bo jako sędziego to i demony, i wszyscy grzesznicy Go zobaczą. Dlatego uświęcenie, to co czyni nas świętymi, jest rzeczą absolutnie nieodzowną dla każdego z nas. Jest wezwaniem dla wszystkich ludzi. Więc jeżeli ty chcesz być człowiekiem, nawet bym powiedział zbawionym, to jest tutaj napisane, że jesteś powołany przez Jezusa, tego świętego, byś stał się święty tak jak On. I wiesz, co jeszcze z tego wynika? Że ty w takim razie, mając powołanie do świętości, możesz być święty, tak jak On, a nawet więcej. Masz być święty, musisz być święty, żeby Go ujrzeć. Być może w przeciągu tradycji, w której żyliśmy, w przeciągu wieków ukształtowało się takie pojęcie. Takie pojęcie się ukształtowało, że są tacy, którzy są dobrzy ludzie, no tacy super ludzie, błogosławieni, ci tam na ołtarzach, ci przed beatyfikacją i ci już po beatyfikacji. I nam się wydaje, no święty to jest człowiek tak odległy dla nas, że matko, że po prostu to nie jest dla takiego szarego człowieka, który sobie żyje gdzieś na Narutowicza czy 29 listopada. No. Przepraszam. Tak może sobie myślimy, ale Biblia jednak ma inne zdanie. Uważa, że każdy, nawet Sienkiewicza, może zostać absolutnie świętym i z granicznej, i z każdym, i z wilczej też. Każdy. Nawet tam, gdzie jest siedziba diabła Boruty, Bóg ma plany, aby znaleźć sobie świętych, którzy zburzą tamten porządek wszędzie. Więc to jest i możliwe, i to jest zarazem naszym ogromnym powołaniem, wielkim wyzwaniem i obowiązkiem. Ty masz być święty i koniec. Nie stawiaj sobie małych celów. Nie myśl sobie, ja jestem szara myszka na zasiłku i będę sobie spokojnie żył. Ty jesteś wielki ktoś. Skoro Jezus umarł za ciebie, ty już nie jesteś mała myszka. Ty jesteś wielki ktoś, za którego umarł Król Królów, Pan Panów. Zszedł z Bożego tronu. Oddał swoje życie, przelał krew za ciebie. Mówi się, że gdybyś tylko ty był na świecie, On i tak by to zrobił. On to dla ciebie by zrobił. Dlatego, gdy mówimy o Jezusie, mówimy często tak, On to zrobił dla mnie. Bo nawet gdyby nie było innego człowieka na ziemi, dla mnie również by poszedł na krzyż. Gdyby to było w jakikolwiek sposób możliwe. A więc możesz być święty. Właśnie ty. I powiem teraz, byśmy zrozumieli tutaj do końca to, czym mówimy. Słowo święty. Jeżeli pamiętam, jak jakiś czas temu mówiłem o świętości, nie pamiętam, chyba nie to samo, mam nadzieję. To słowo święty, jeśli ktoś pamięta, to znaczy dosłownie, którego już papiery zostały wysłane do Watykanu i czekają na proces. Oczywiście Biblia nic takiego nie mówi, prawda? Słowo święte według Biblii dosłownie znaczy, włączamy teraz zapisywanie, nagrywanie. Znaczy oddzielone. Dlatego wszystkie listy do kościołów, do zwykłych zborów w Nowym Testamencie kończą się lub zaczynają takim wezwaniem do świętych. Pozdrówcie świętych i tak dalej. Którzy to są święci? To są oddzieleni. Każdego Bóg wzywa do uświęcenia, czyli do procesu oddzielenia. Nie do procesu uznania ciebie za jakiegoś wielkiego ktośa. Po co ci, co ci dadzą papiery, choćby cię ludzie uznali za nie wiadomo kogo, jeżeli pójdziesz do piekła? Ty potrzebujesz procesu, przejść ten proces oddzielenia. Od czego? Pojęcie świętości oznacza oddzielenie od wszystkiego, co się sprzeciwia Bogu. Od wszystkiego, co się nie łączy z Bogiem. A więc człowiek święty to jest człowiek, który odseparował się dobrowolnie, oddzielił od wszystkiego, z czym Bóg nie ma nic wspólnego. I cokolwiek Bogu się nie podoba, powiedział temu goodbye. Jeżeli chcesz być święty, to twoja świętość będzie oznaczała zgodę na poświęcenie. Bo widzisz, żeby stać się człowiekiem oddzielonym, musisz poświęcić to, do czego się przywiązałeś. Bo rzeczy, które się z tobą łączą, które się z tobą wiążą, są rzeczami, które często inwestowałeś w swoje serce, prawda? Na przykład, jeżeli ktoś związał się ze swoim klubem hazardowym, włożył tam mnóstwo pieniędzy, ale akurat po drodze się nawrócił, ale on chce wygrać, odzyskać pieniądze, no ale się właśnie nawrócił. Teraz przyszło uświęcenie do jego życia, ma objawienie, oddziela się dla Boga, no ale jest związany. z hazardem. Koledzy mają kupę kasiory, którą on tam włożył. Chce wygrać to. Nie wiadomo, czy wygra, ale chce spróbować. A to tylko oznacza, że chce być dalej związany z tym. Widzisz, to człowiek taki musi się zgodzić, że mnóstwo rzeczy straci. Prawda? Można mówić o innych przypadkach. Ktoś włożył 20 lat swojego życia, żeby budować dom z kobietą. Buduje ten dom z kobietą. Wychowali dzieci. Mnóstwo pieniędzy w nim włożył. A się okazało po 20 latach, gdy się nawrócił, że przecież ona ma męża, którego zostawiła. I ten mąż dalej jest samotny na przykład. I ona go zostawiała, bo po prostu nie miał włosów na głowie. No. No i ona go zostawiła i teraz jest innym człowiekiem, żyje w jakimś związku nieprawidłowym. I on się nawraca i nagle rozumie, że Bóg go powołuje do świętości. I on teraz, uświęcając się, oddziela się od tego, co Bogu się nie podoba. Ale on powie, zaraz, 20 lat życia włożyłem w tą cudzą żonę. Ale to dalej jest cudza żona. No i teraz widzisz, uświęcenie wymaga poświęcenia. Są rzeczy, które dla uświęcenia, czyli odłączenia się, by być tylko związany z Bogiem, czasami jest tak, że musimy dużo poświęcić. I w tym wymyślonym przypadku, aczkolwiek takich historii jest na świecie miliony, w tym przypadku oznacza poświęcenie, stratę. To może być tak, że ty całe swoje życie przeżyłeś, zajmując się różnymi rzeczami, nie wiem, zbierając znaczki pocztowe na przykład, no nie wiem, czy zakładając muzeum guzików staropanieńskich. I masz to, jesteś związany z tym i po prostu żyjesz i nocami tam patrzysz na te guziki. Ja zmyślam, to się wydaje, że zmyślam, ale w Łowiczu naprawdę jest muzeum guzików. Ostatnio znalazłem w internecie, więc są różne hobby na tym świecie. Naprawdę, muzeum guzików, możecie tam pojechać zobaczyć. Ludzie potrafią przywiązać się do wszystkiego. I przychodzi moment, że nagle Jezus go powołuje i mówi, teraz przywiąż się do mnie, aby być całkowicie zaprzedanym moim sprawom. I ten człowiek, żeby się związać z Jezusem, teraz musi się odwiązać od rzeczy, które go trzymają. I to oznacza poświęcenie. Poświęcił całe życie na rzeczy, które teraz musi od siebie odsupłać. Czy chcesz być święty? Czy chcesz być święty? Pomyśl sobie w ten sposób. Człowiek święty to nie jest ktoś, kto zrozumiał, jak teraz będzie mi źle. Oho, ale się naważyłem. Nawróciłem się, jaka szkoda, bo teraz tyle muszę zostawić. Człowiek święty to coś innego zrozumiał, że wiążąc się z Bogiem, wiąże się z życiem wiecznym. Ty słuchasz mnie? Posłuchaj. Wiążąc się z Bogiem, poświęcając się Bogu, przywiązując się do Niego, wiążesz się z życiem wiecznym. Wiążesz się z Jego jedynym potężnym, rzeczywistym królestwem, które jest w tej duchowej rzeczywistości, które będzie miało pod panowaniem wszystko, co jest. Wiążesz się z tym, który ma wszelkie bogactwa wszechświata. A z czego rezygnujemy, oddając się Bogu, uświęcając się dla Niego? Rezygnujemy z rzeczy, które mamy w depozycie na kilka lat. Ludzie dla Boga nie chcą poświęcić rzeczy, które i tak mogą stracić. Ktoś tam z łóżka spadł, dowiedziałem się, i umarł. Może miał tam ileś rzeczy i nie obudził się więcej. To wszystko, co my mamy, co nam się wydaje, że jest naszym wielkim skarbem, jest skarbem naprawdę chwilowym. Jest to naprawdę krótki depozyt, a my tak się czasem zachowujemy, jak gdyby to była, nie wiem, sprawa chociażby tysiące lat. Czasami jak oglądacie filmy czasami? Zdarza się komuś? Albo oglądaliście kiedyś? O ludziach, którzy... No to prawda, chyba większość filmów sensacyjnych opiera się o taką historię. To jest to, co odzwierciedla serce grzesznego człowieka. Że mamy jakichś tam super bandziorów, którzy zabijają się o jakiś wielki skarb i narażają swoje życie, żeby zdobyć coś tam. bez względu na wiek. Tak? Tak to często jest w tych filmach? Tak to jest. Wielu zginie tam przy okazji, po drodze, pozabijają się naokoło. Wielu tego skarbu w ogóle nie zobaczy, ale ktoś tam przeżyje i tam ma ten wielki skarb. No i proszę. I teraz sobie ułożył życie, no i happy end, szczęśliwe życie ma na jak długo. A kto zagwarantował, że ty walcząc też będziesz miał swój happy end? Nie ma żadnej gwarancji. Ludzie tak się zachowują, gdyby naprawdę to, co trzymają, mieli mieć nie wiadomo jak długo. A Biblia, wiesz, jak nazywa to, co ty masz, to, co jest dla ciebie cenne? Jeżeli to, co jest dla ciebie cenne, czemu ty poświęcasz często nawet Boga, bo tak ludzie robią, Boga zostawią, byle żyć po swojemu. To, co jest dla ciebie cenniejsze od Boga, Biblia nazywa wysypiskiem śmieci. Apostoł Paweł, który miał wszelkie dane, by zrobić karierę, powiedział, to są śmieci w porównaniu z tym, co mam od Chrystusa. Tak naprawdę, po ludzku, to nie są śmieci, bo on, apostoł Paweł, wychowany był przez jednego z najznamienitszych uczonych tamtych czasów. Miał chyba 3 obywatelstwa. To było wielką sprawą w czasie, kiedy była okupacja rzymska na całym świecie. W zasadzie obywatel rzymski miał wszędzie paszport. Ważny. Super był wykształcony. Z punktu widzenia Żydów, których też wszędzie było pełno, przestrzegał starannie prawa mojżeszowego. Pod każdym względem był człowiekiem, który mógł robić karierę i być kimś znaczącym w tamtym społeczeństwie. Mógł być może na nasze czasy z łatwością burmistrzem, tak jakby naszym językiem mówiąc, przełożonym nad sporymi grupami ludzi. I on mówi, kiedy się nawrócił, tak, to wszystko w porównaniu z poznaniem Jezusa Chrystusa uznałem za śmiecie, a nawet więcej. Mówi, to jest szkodą dla mnie, bo te rzeczy, które są cenne, o które ludzie zabijają się i poświęcają lata, to są rzeczy, które byłyby szkodą dlatego, że zabrałyby moje serce i zaangażowanie. Ja bym się poświęcił tym sprawom, gdybym za nimi poszedł. Ale dzięki Bogu, że zostawiłem to, co mnie pociągało, aby pójść za jednym, by poświęcić się jednemu, by zaprzedać się jednemu, to jest Jezusowi Chrystusowi. I Biblia pokazuje więcej przykładów takich, aczkolwiek jest to mała kropla w porównaniu z tym, co przez 2000 lat historii Kościoła wydarzyło się właśnie wśród wierzących. Tyle poświęcenia. Biblia mówi o na przykład takim człowieku jak Mojżesz. To jest człowiek, którego powołał Bóg. Człowiek, który w swoim sercu na początku, gdy miał powołanie, niewiele wiedział o Bogu. Ale w jego sercu była tęsknota. On czuł, że ten Bóg potężny znaczy więcej niż wszystko, co może mu zaoferować świat. A wiecie, co Mojżesz miał w swojej dyspozycji, kiedy rozpoczynał karierę? Czy znamy imię Mojżesza, prawda? Znamy, na pewno. Ale czy znamy jego możliwości, zanim stał się tym Mojżeszem, sługą Bożym? Był przybranym synem Faraona. Tak? Zdaję sobie sprawę. W tamtym czasie Egipt był w zasadzie jednym z największych, jeśli nie największym imperium na świecie. Nikt nie podskoczył Faraonowi. On był panem życia i śmierci. I Faraon był przybranym synem tego, którego nazywano Bogiem, któremu oddawano cześć boską. Tam był starannie wykształcony i wyobraźcie sobie, że ktoś tak jak syn Faraona ma pod swoją ręką absolutne wszelkie bogactwa. List do Hebrajczyków, który wspomina Mojżesza, mówi, że miał wszelkie dostatki Egiptu. Wykształcenie i skarby były w jego zasięgu. Wyobraź sobie dzisiaj, że jesteś synem kogoś tak bogatego, jak może, nie wiem, kto jest, Kulczyk w Polsce, tak? Rockefeller jest synem postacią, on chyba naprawdę żyje, ktoś tak jak Rockefeller, tak? Słyszałem, że pozwolił sobie nawet papieża zaprosić do swojego domku, bo on po prostu miał taką ochotę, bo ma tyle pieniędzy, że nawet jest w stanie kupić wizytę papieża. Taki ktoś. Wyobraź sobie, że jesteś synem kogoś takiego i cokolwiek wymyślisz, najgłupszego, najdroższego, stać się nawet na więcej. Prawda? Nie, trudno jest to do pojęcia. Chcesz odrzutowiec? Proszę bardzo. 10? Proszę bardzo. Nie masz już co zrobić z tym. Mojżesz miał takie dostatki w swoim ręku, na miarę tamtych czasów. Ale w jego sercu przyszło powołanie, tak jak czytaliśmy w liście Piotra, za przykładem świętego, który was powołał, wy świętymi bądźcie. I Mojżesz, będąc takim człowiekiem, może dla niektórych jeszcze będzie to, co powiem, wymowne, w jego zasięgu były wszelkie kobiety, jakie by chciał. Tak? Tyle dobrego wina, ile by chciał. Pieniędzy w ogóle były mu niepotrzebne, bo po prostu po co mu pieniądze? I tak cokolwiek by powiedział, to by dostał. Ale Bóg go powołał. I on postanowił za przykładem świętego oddzielić się. Poświęcenie znaczy odłączenie, jedna z definicji mówi, do nowego celu. I teraz przychodzi proces uświęcenia do życia Mojżesza. Rozłącza go z jedną rzeczą po to, żeby przyłączyć go do drugiej rzeczy. Człowiek święty odłączył się od czegoś, by się przyłączyć do czegoś. Od spraw, z którymi się wiązał, do spraw, które ma przygotowany dla niego Bóg. I teraz Mojżesz w jednej chwili, kiedy poszedł za głosem serca, stał się nagle absolutnym nędzarzem, który nie ma nic prócz tego, co na sobie. Uciekając z Egiptu, nie wiem, czy na wielbłądzie, czy na piechotę, ma tyle, co ma na palcach i na ciele. I koniec. W jednej chwili. I rozpoczyna się nowe życie. Powiem, że często tak potrafi wyglądać, dosłownie czy w przenośni, życie ludzi, którzy rozpoczynają drogę za Bogiem. Niektórzy nie chcą się zgodzić na proces uświęcenia, bo on oznacza, że może być moment, w którym nie masz nic zupełnie. Ale pytanie, czy warto? A on nie wiedział, co będzie miał. Bóg nie powiedział, zostawisz Egipt, to ja ci dam więcej. Nie. On po prostu wiedział, że jest powołanie, ma iść za Bogiem. Wystarczy. Bóg sam wystarczy. Tak się złożyło, Bóg zadbał o sprawy, więc kiedy przez chwilę był beznadziejnie sam, nie miał nic, w krótkim czasie znalazł rodzinę, znalazł fajną dziewczynę, ożenił się, przyszły dzieci, miał fajnego teścia. Okazało się, że ma jakiś tam inwentarz, który odziedziczył po swoim teściu. I było super, i spokój, i nie było źle. Za jakiś czas, kiedy w końcu dotarł do niego głos Boży, aby zacząć wyprowadzać naród z Egiptu, kiedy to zaczął realizować, wtedy stał się tym wielkim Mojżeszem, którego znamy. Tak. Ale to było wiele lat. Bo to długi czas. A przede wszystkim jego zgoda i gotowość na stratę wszystkiego. Amen. Czy ty jesteś gotowy? Powiedz, co ty masz do stracenia w porównaniu z Mojżeszem? No co masz? To jest stare krzesło dziesięcioletnie? Dla niektórych to może te jakieś tanie kompoty czy coś tam. Dla innych może te papierosy, co wypalają ci dziurę w brzuchu. Te bluźnierstwa, co masz do zostawienia, powiedz. Ja myślę tak, że większość z nas to, co ma do zostawienia, to jest to, co i tak niektórym lekarz by kazał zostawić. I to jest to, co rodzina i tak by życzyła, żeby zostawić. A nawet jeżeli nie, to co ty masz do zostawienia tak naprawdę? Kochani, tutaj nie ma wśród nas zamożnych, prawda? Nie trzeba zgadywać, bo po prostu jak się patrzy, tak się widzi. Każdy dobrze wie. Nie ma tu jakichś Rockefellerów, wielkich ludzi. Po ludzku biorąc, tak by ktoś przyszedł, popatrzył, by powiedział, szare żuczki takie. Ale co Biblia mówi? Że to, co u świata wydaje się niskiego, w tym Bóg znalazł sobie upodobanie. To, co u świata wydaje się głupiego, tam Bóg znalazł sobie miejsce. A co? A ja jestem kimś szczególnym? Mówię do niego, o, pastorze, tak. Pójdę do prezydenta, pastorze, proszę tu usiąść. Ale tak po ludzku biorąc, kim ja jestem? Mechanikiem samochodowym po zawodówce? Nic, co by przed tym światem mogło oznaczać cokolwiek cennego, z czym by się świat mógł tak naprawdę liczyć. Ale cóż nam po to? Cokolwiek by miał nam świat do zaoferowania w obliczu poznania Chrystusa. To są wszystko śmieci. A najgorsze jest to, że czasami tych śmieci ostatnich najtwardziej się ludzie trzymają. Bez sensu. Skarby nieba Bóg ma dla nas. A my trzymamy się swoich śmieci. Nasze śmieci to także są nasze nawyki, nasz styl życia, nasz sposób. Tak ładnie to powiedział pastor w Poddębicach, który był, że właśnie tak, to jest taka fajna definicja grzechu. Największy grzech polega na tym, że jesteśmy niezależni od Boga. To jest największy grzech. Co my mamy do zostawienia? Rzeczy, które trzymamy i udajemy, że coś zależy od nas. Ci ludzie są tacy, to jest taka jakaś głupota ludzkości. Troszkę dostaniemy minimalnie coś, na co mamy wpływ. I już czujemy się kimś, bo coś od nas zależy. Ludzie się trzymają tego tak kurczowo, bez sensu. Mojżesz rzucił synostwo Faraona. Wszelkie skarby Egiptu. Co ty masz do rzucenia? Nic. O Boże. Jest ktoś inny w Biblii, o kim Bóg mówi, że stał się kimś szczególnym dla Boga. To jest człowiek, do którego Bóg powiedział tak. Bądź doskonały i trwaj w społeczności ze mną. Bądź doskonały. Czyli bądź święty. Poświęcony. Kto to był? To jest człowiek nazwany ojcem wiary, Abraham. I Bóg do niego w końcu powiedział tak. Trwaj w społeczności ze mną. To jest cel poświęcenia. Przyłączenie do Boga i trwanie w Nim. Ale żeby to się stało, Bóg najpierw do niego coś powiedział. Abraham akurat nie był człowiekiem jak Mojżesz, żyjącym na takim wielkim szczeblu, ale nie był z jakiejś żebraczej rodziny. Jego rodzina to byli jacyś biznesowcy, dobrze dziani, handlowali jakimiś bożkami, które sprzedawano w tamtym czasie. I wiecie, wszędzie, gdzie jest jakiś kult, szczególnie kiedy jest to kult fałszywy, gdzie nie robi się niczego z serca, tylko religijnie. Religijna maskarada, no to jest religia właśnie. To wszędzie tam jest dobry biznes, prawda? No i tak było też w Ur Chaldejskim, gdzie urodził się Abraham. Uprawiali jakiś kult, no i jego rodzina zobaczyła, będzie kasa. I robili posążki tych bóstw, które wierzono. I Abraham w zasadzie był wychowany od małego na takim biznesie. A więc rosnąc, widział swoją przyszłość i karierę w wyrabianiu jakichś posążków. No i teraz wszyscy widzieli, no proszę, on najpierw się Abram nazywał. No proszę, chłopak rośnie, za chwilę po tacie przejmie tutaj warsztat. Przyszłość zapewniona, nie? Posag jest. A pewnego dnia Bóg przychodzi do Abrama i mówi, Abramie, wyjdź z ziemi, w której mieszkasz. Wyjdź z tego miasta, opuść ten dom, rodzinę, wszystko zostaw i wyjdź. Wziął swoją żonę. Dzieci właśnie jeszcze nie miał. I wyszedł. Nie wiem, ile tam wziął inwentarza. Pewnie niewiele. Może sługę. I zobaczcie, w jednej chwili wizja tatusia legła w gruzach. Dziada, pradziada, mamuni, cioci, wszyscy się załamali. Poza tym powiedzieli zdrajca. Rodzina od pokoleń. Już mają tutaj gotowe od pokoleń odlane te formy na te bożki, a on to wszystko przekreśla i idzie. Ale to zrobił. Nawet uświęcenie może oznaczać opuszczenie kompletnie domu. Nie wszyscy muszą to robić. Ale jeżeli Bóg by ci powiedział, zrób to. Człowiek nie ma prawa ci tego powiedzieć. Ale jeżeli by się okazało, że na przykład ktoś żyje w takim miejscu, gdzie żyjąc jest związany grzechem i Bóg ci powie, wyjdź z tego domu i nigdy tam nie wracaj. Wyjdziesz? Wyjdziesz? Jesteś gotowy? Pójdź donikąd? Abraham poszedł. I kiedy czytamy historię życia Abrahama, to widzimy, że to jest człowiek, który gdy się odłączył od starego do nowego celu, to kiedy już wyszedł i żył życiem koczowniczym, pustynnym, to wtedy Bóg przychodzi do niego ponownie i mówi: a teraz trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Widzisz? Oddzielenie, wyjście i potem czekanie na dalsze plany i przychodzi Bóg i mówi: a teraz nowy cel. Trwaj w społeczności ze mną. Dlatego prawdziwe trwanie w społeczności z Bogiem jest niemożliwe bez prawdziwego oddzielenia się. Niektórzy ludzie lubią się nawracać w taki sposób, że mówią: przyjmuję Jezusa, Panie, tak, wejdź do mojego serca, oddajcie moje życie, super, super, idę za Tobą, ale ciągną za sobą taki ogon. To tak jakby Abram wyszedł z Ur Chaldejskiego, ale kupi sobie bilet miesięczny, żeby móc codziennie tam na kolację jeździć do domu. Jakaś pomyłka. Prawdziwej świętości, społeczności z Bogiem nie ma bez całkowitego oddzielenia. Ale potem widzimy, kiedy on już był gotowy i za Bogiem do końca, to okazuje się, że Abram, kiedy zostawia swemu synowi Izaakowi posag, to był ogromny posag. Mnóstwo sług. Miał nawet tylu sług, że kiedy jego stryjka gdzieś tam porwali, jakiś król jakiegoś miasta porywa jego stryjka Lota, to on bierze swoje sługi i napada na tego króla i wyrywa swojego bratanka stamtąd. A więc był w stanie ze swoim oddziałem w zasadzie zmierzyć się z królem jakimś. Taką miał potem siłę. Tyle bogactwa, pieniędzy, mnóstwo inwentarza, wielbłądy, cokolwiek tam trzeba było. Bóg mu dał. Ale najpierw musiał wyjść i nie mieć nic. Najpierw musiał być posłuszny Bogu i pójść tam, gdzie Bóg mu każe. To znaczy uświęcenie właśnie. Ale może być tak, że ktoś nie żyje w jakimś grzesznym miejscu i wcale to nie jest tak, że musi z powodu, tak jak Abraham może, żeby wyjść od tych bożków, wyprowadził się z miasta. Może być też tak, jak na przykład w moim przypadku. Ja nie pochodzę z domu, nie wyszedłem z domu, w którym czczono bożki jakieś i diabły wywoływano. Raczej odwrotnie. Ja wyszedłem z domu, w którym się nawróciłem. Z domu, gdzie ojciec i matka od małego głosili mi Ewangelię. Gdzie w zasadzie są także dla mnie rodzicami duchowymi. Jakby no, przez nich się nawróciłem. No ale Bóg jest Bogiem. I przyszedł czas, kiedy mając 23 lata chyba się zaczynało, byłem na różnych ewangelizacjach już od półtora roku i wracam z jednej ewangelizacji i wtedy okazuje się podczas tych właśnie wakacji, że Bóg pokazuje mi, że jest już czas na wyprowadzenie się ze Szczecina. Ja czułem, że to się może wydarzyć, ale nie wiedziałem, jak to będzie. I przyszedł moment, kiedy, tak jak sobie nie wyobrażałem wyprowadzić się ze Szczecina, tak nagle przyszedł moment, kiedy Bóg to tak wyraźnie mi pokazał i dotknął się mnie, że zobaczyłem, że mam to zrobić. Przyjechałem z ewangelizacyjnego obozu do domu, poszedłem do pracy, poprosiłem o natychmiastowe wypowiedzenie. Przyjechałem do domu, mówię: tata, wyjeżdżam. Mamunia, kocham cię, ale wyjeżdżam. Dokąd? Bóg mi powiedział, że jadę. Wtedy się wyprowadzałem do Gostynina. Pokrótce wylądowałem w Kutnie. I oni myśleli, że ja żartuję. Przyjechał z urlopu, ma dobre żarty. Ale jak zobaczyli, że przyniosłem kartony do domu, tata nie wiedział, co powiedzieć i przestał odzywać do mnie na 3 dni. Jakoś tak bardzo przywiązani byli do mnie. Tak. No ale spakowałem się i wyjechałem. Po prostu wyjechałem. Nie mając żadnej jakiejś gwarancji, że będę miał mieszkanie, tak naprawdę to było na etapie poszukiwania mieszkania. Jakaś tam kwatera była znaleziona, która była, się okazała i tak na krótko, żadnych zapewnień finansowych, ale Bóg jest Bogiem. Jeżeli On mówi: mam plan dla twojego życia, to chociażbyś mieszkał w miejscu, które jest w porządku. Jeżeli Bóg mówi: odłącz się, bo mam nowy cel dla twojego życia, to znaczy, że jeżeli chcesz być święty, to musisz przez proces uświęcenia iść tak długo, jak długo On zechce. Nikt nie powiedział, że proces uświęcenia trwa tylko miesiąc zaraz po tym, jak zaprosiłeś Jezusa do swojego serca. Ten proces może trwać resztę Twojego życia do końca. I przyszedł moment, Bóg powiedział, to było po nawróceniu się moim 10 lat. Oddziel się, wyjedź z tego miasta, zapomnij i koniec. I tak się stało. Ten proces uświęcenia dalej trwa w moim życiu. Bo pojawiają się kolejne. To są już małe rzeczy. Ktoś może powiedzieć, to są śmieszne sprawy. Ale są śmieszne sprawy, od których Bóg mówi mi, oddziel się, odłącz się i nigdy więcej do tego nie wracaj. Dobrze? Tak jest. Z niektórymi sprawami nie idzie mi łatwo. Przyznaję. Jestem człowiekiem niestety nędznym. Od niektórych spraw nie udaje mi się tak łatwo od razu oddzielić. Dlatego, że uświęcanie wymaga poświęcania. Wymaga czasami rezygnacji z czegoś, na czym Twojemu ciało zależy, nie? Nawet gdyby Bóg powiedział, poświęć się, trwaj w społeczności ze mną od każdej 6 rano przez 2 godziny. Jeżeli Bóg ci tak powie, tak jak do Abrahama, trwaj w społeczności ze mną i Bóg ci powie wyraźnie codziennie rano. Mnie to powiedział, że chce ode mnie, żebym szedł wcześniej na przykład spać i rano wstawę się modli. To jest moje zbawienie po prostu, że tak powiem. Myślisz, że to jest łatwo, tak? To wymaga poświęcenia. Tego snu najlepszego, który trwa od mojej 6 do 8. Poświęcenie. To jest jakaś cena. Nie powiem, żeby to mi się udawało za bardzo. Czasami mi się udaje, ale czasami nie, bo wymaga to wojny. To wymaga zrezygnowania z rzeczy, które chcę robić wieczorem, bo wiadomo, że jeżeli będę zapracowany do 2 w nocy, to o 6 nie wstanę na pewno, nie? A więc muszę z czymś walczyć wieczorem, żeby nie pracować, nie zajmować się, żeby postanowić, że nic nie będę robił, że pójdę spać, aby wstać rano. Więc to jest cały czas poświęcanie się czemuś. Po to, żeby wykonywać wolę Bożą, by trwać w tym, do czego jesteśmy powołani. No nie jest tak? Na każdym kroku. Na każdym kroku. Kiedyś opowiadałem wam o takim człowieku, który jeszcze macie siłę chwilę posłuchać, czy już krzesła się wbijają w kręgosłup? Nie są za twarde krzesła już po takim czasie, nie? Dobrze. Taki był człowiek, ja może kiedyś wam mówiłem o tym, że byłem zafascynowany książką Brucey Olsona. To jest książka, która jest pod tytułem Bruczko. Bruczko to jest zdrobniałe imię Brucey'ego. Młody chłopak, bardzo utalentowany lingwistycznie, to znaczy mający ogromne talenty do uczenia się języków. Nawrócił się w jakiś sposób, mając tam 15 lat. I postanowił, że będzie służył Bogu najlepiej właśnie poprzez znajomości innych języków. Strasznie marzył o tym. Ale kiedy zbliżała się 20, Bóg pokazał mu kraj, do którego będzie miał wyjechać. Gdzieś tam górę Ameryki Południowej. I on zobaczył, że tam ma jechać. Bóg tak silnie nacisnął na jego serce, że on zobaczył, że musi tam iść. Ale żeby tam pojechać i głosić wśród jakichś Indian, do których jeszcze nikt nie doszedł, bo każdy po drodze ginął od strzały, a jak doszedł, to go zjedli. Ale on zobaczył, że i tak ma pójść do nich, to zobaczył, że tak naprawdę, by ten cel zrealizować, być przyłączonym do Bożego celu, musi oddzielić się od wszystkich rzeczy, które go wiążą. Uświęcenie musi być o wiele dalsze, niż to ustawa przewiduje. Ja myślę sobie, najpierw zrobię szkołę jakąś taką misyjną i on marzył o jakiejś takiej najpierw szkole lingwistycznej, potem szkoła biblijna, potem chciał z jakąś misją się spotkać, ale Bóg mówi mu, teraz musisz jechać. I on chce jechać i zgłasza się do stowarzyszenia misyjnego, mówi nie mam kiedy zrobić tej szkoły, bo Bóg mówi, że mam ja już tam jechać. A oni mówią, jeżeli ty nie skończysz tych 3 lat tutaj, to my cię nie będziemy sponsorować, ani cię nigdzie nie wyślemy, ani cię nie zarekomendujemy jakimś punktom misyjnym, które gdzieś tam są niedaleko tej dżungli. Suma summarum skończyło się tak, że wszystko było przeciwko niemu i nikt mu w niczym nie pomógł i był kompletnie sam. Tak jak Mojżesz powołany, wyszedł na pustynię i był sam. On i powołanie od Boga. I ten Brucey, kiedy dotarł do tej dżungli, po wielkich perypetiach, po latach, kiedy się tam dostawał, ucząc się po kolei języków w tej Ameryce Południowej, najpierw tego dużego kraju, żeby ktoś go poprowadził do tego małego, gdzieś tego okręgu, w tym okręgu uczył się kolejnego języka, żeby ktoś go zaprowadził do tego plemienia. Kupę lat. I kiedy tam dotarł, to oczywiście, tak jak to wszyscy, ze strzałami w ciele i prawie nie przeżył. Jakimś cudem Bóg go uratował. Rok trwała jego rekonwalescencja, potem mał na żółtaczkę, nie umarł. Ale wiedział, że Bóg go powołał. On był gotowy poświęcić wszystko, nawet jeżeli trzeba byłoby umrzeć. Był gotowy. Bo uświęcenie znaczy oddzielenie kompletnie dla celu, który Bóg wyznacza. To się tak zakończyło, bo już po długich latach ta wioska się nawróciła, po wielkich przebojach i oporze. Tak dalece się ponawracali ci wszyscy ludożercy i inni, że nawet pozakładali szkoły, normalne szkoły, bo tam nikt nikogo nie uczył. Pozakładali takie, w zasadzie rozwinęli rolnictwo, uprawy, punkty medyczne, że ta wioska stała się sławna na cały kraj i nawet tam przyjeżdżali inni edukować się. Na końcu, ja z tego co wiem, ten Bruce Olson żyje, ma gdzieś około 70 lat teraz. Stał się bliskim przyjacielem prezydenta tego państwa, w którym tam wylądował. I też miał jeszcze gdzieś innego przyjaciela, prezydenta w innym państwie. No, z ludźmi z wysokich stanowisk był w kontakcie, więc Bóg bardzo daleko zaprowadził. Ale ten cel był realizowany w ogromnym poświęceniu. Ale pytanie... Czy to jest poświęcenie, żeby opiekować się dziećmi? Czy poświęcenie, żeby być świętym, takim po prostu człowiekiem żyjącym sobie, służącym Bogu? Tak po prostu w swoim domu, w swoim mieście? Czy takim Bruce Olsonem gdzieś tam wśród Indian? Poświęcenie to poświęcenie. Poświęcenie oznacza, że słyszysz Boga, który mówi do ciebie. To znaczy, że ty wiesz, czego Bóg od ciebie chce i dla Bożej sprawy jesteś gotowy poświęcić wszystko. A zanim to się stanie, jesteś gotowy oddzielić się od tego, co się Bogu sprzeciwia. Od tego, co cię obciąża. Biblia mówi, zrzuciwszy z siebie wszelki ciężar i grzech, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. To jest wyścig. Diabeł się próbuje z tobą ścigać. Próbuje cię wyrolować i wymanewrować. Ludzie próbują się z tobą ścigać. Czasami patrzą, że coś za dobrze wyglądasz, będą ci podchodzić. Jest wyścig cały czas. Ale Biblia mówi, wszelki ciężar musimy zrzucić z siebie. A więc oddzielić się od tego, co nas obciąża, ogranicza. Aby być wolnym dla Bożych celów, Bożego powołania. Halleluja. I na koniec jeszcze. Taka myśl. A gdyby Bóg do ciebie powiedział, tak jak do proroka, było wielu proroków w Starym Testamencie, z których wielu znamy tutaj w Biblii. Takie słowa jak Izajasz utkwiło nam, bo wiemy, że napisał coś. Ale było wielu takich, którzy nic nie napisali. A byli ludźmi całkowicie żyjącymi dla Boga. Nie znamy ich imion. Niektórych znamy, bo gdzieś tam raz o nich Biblia powiedziała, ale nikt ich nie pamięta. Gdybyś był powołany, by być jak taki prorok, którego Bóg wysyła, idź, daj im świadectwo, że moją wolą jest, aby się nawrócili. Wielu z nich poszło i list do Hebrajczyków mówi, że wielu ukamienowano od razu. Niektórych przerzynano piłą. Niektórych zabito jeszcze inaczej. Torturowano. Różnie. Powiedział proroctwo i kariera zakończona. Poświęcił się dla jednej sprawy, jak Jan Chrzciciel. Wykonał swoje, nawet nie zobaczył ostatecznego celu, dla którego w zasadzie żył. Ścięto mu głowę. Czy warto poświęcić się, nawet gdyby poświęcenie oznaczało coś takiego? Gdyby ci powiedziano, jeżeli się całkowicie oddasz Bogu, On cię pośle cię do jakiegoś miasta, ty powiesz tam o Jezusie, następnie cię wywleką stamtąd i zabiją na środku ulicy. Ale Bóg powie, ale ja i tak chcę, byś ty poszedł dla świadectwa, powiedział im słowo. Poszedłbyś? Nagle masz wizję. Wszystkie dni przechodzą ci przed oczami. Wszystkie marzenia niespełnione. Ale myślę sobie, ale Bóg chce czegoś ode mnie. Ma jakiś plan. Czy ja jestem gotowy? Halleluja. Chciałbym, byśmy modlili się teraz. Abyśmy byli całkowicie gotowi odłączyć się od wszystkiego, co się Bogu sprzeciwia lub mu się tylko nawet nie podoba. Abyśmy stali się gotowi na całkowite uświęcenie, poświęcenie dla Niego. Tylko dla Niego. Halleluja. Jesteśmy gotowi się o to modlić. Jeżeli ktoś ma pragnienie, by w takiej modlitwie ukorzyć się przed Bogiem, jako akt takiej pokory przed Nim i zgody na to, jeżeli ktoś chce klęknąć i modlić się, niech klęknie, niech się modli. Kto chce, niech wstanie. Ale módlmy się, żeby uświęcenie wykonało się w nas. Amen. Módlmy się. Jeśli możesz, Paweł, poprowadzić.
Panie, Ty jesteś Bogiem naszego zbawienia. Ty jesteś tym, który poświęciłeś swoje życie, abyśmy my mogli żyć dla Ciebie, Panie. I ja proszę Cię, Boże Ojcze, w imieniu Jezusa, aby Duch Uświęcenia przyszedł do naszych serc, Panie. Abyś Ty nas całkowicie oddzielił, Panie, temu, od tego, co nie jest... co nie podoba się Tobie, Panie, co nie jest, Panie, częścią Ciebie, ale co jest częścią tego świata i co jest grzechem. Ojcze, ja proszę Cię w imieniu Jezusa, niech Twój Duch Święty dotyka nas, Panie. Niech nam objawia drogę wolności, Panie. Niech Twój Duch nam objawia drogę zbawienia i całkowitego uświęcenia dla Twojej chwały. Bo Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś tym, który zwyciężył. I ja proszę Cię, Ojcze, daj zwycięstwo do naszych serc. Daj nam objawienie tego, co dla nas jest, Panie, słuszne. Tego, co Ty chcesz od nas. Tego, co w każdym z nas jest, Panie, i co w każdym z nas przeszkadza nam wolności do chwały i do zwycięstwa. Do obietnicy życia wiecznego, Panie. Ja proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa, który oddał swoje życie za nas. Objaw nam, Panie, pokaż nam, Panie, napełnij nas, Panie. Niech Twój Duch Uświęcenia pokaże nam to, co, Panie, nie należy do Ciebie. Abyśmy mogli być wolni i święci, tak jak Ty jesteś święty. Bo Ty jesteś naszym Ojcem, bo Ty jesteś naszym Bogiem, bo Ty jesteś naszą drogą i życiem i zbawieniem. Tobie niech będzie chwała i cześć. Tobie niech będzie uwielbienie, święty, cudowny Boże. Halleluja. Amen.
Trwajmy jeszcze przez chwilę w modlitwie. Pomyśl o uświęceniu, pomyśl o śpiewając tą pieśń, czy podnosząc nasze ręce, czy wołając do Boga w naszych sercach. Jeszcze raz powtórzmy to. Otwórzmy serce, o Panie. Otwórzmy oczy, o Panie. Uświęcanie musi zacząć od małych rzeczy. I z pewnością Bóg od każdego z nas chce, byśmy nauczyli się poświęcać. Najpierw poświęcać Słowu Bożemu, czytaniu Pisma Świętego, prostej, codziennej modlitwy, społecznością, czytaniu chrześcijańskich książek, spotkaniu, prostemu dzieleniu się z innymi, mówieniu o Jezusie. To są proste rzeczy, które możemy poświęcać już teraz. Jeżeli są rzeczy, które zatrzymują Twoje czytanie Biblii, modlitwę, to są rzeczy, od których właśnie potrzebujesz odłączenia i przyłączenia do nowego celu, jakim jest właśnie czytanie Biblii, modlitwę. Od tego musi się zacząć. Małe tery, które stawia Bóg przed Tobą. Jak pójdziesz za pierwszymi prostymi rzeczami, to Ci pokażę więcej. Może w przyszłości będziesz zdobywał szczyty i góry, miasta i narody, ale zacznijmy od zdobycia najpierw czasu dla Boga we własnym życiu.
Święty, 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 święty,
tak prawda. Dziękuję Ci za wszystko.